Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam oczywiście na rozmowy niedokończone. Witam szanownych gości, czcigodnych księży, księdza profesora doktora habilitowanego Jana Przybyłowskiego.
Szczęść Boże, witam.
Który jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na UKSW. To przypomnienie dla naszych widzów i słuchaczy, chociaż bardzo dobrze już znają obydwu księży profesorów. I ksiądz doktor Zenon Hanas Palotyn, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW.
Dokładnie. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
I dzisiejszy temat, który jest dosyć bardzo ciekawy, bogactwo w Kościele i w demokracji. No właśnie będziemy rozmawiać na temat bogactwa. I czym to bogactwo tak jest? Może na początku uściślimy, bo to posługujemy się tym terminem cały czas.
No, myślę, że to rozmawianie o bogactwie w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych, no to samo już wskazuje, że bogactwo można traktować na dwa sposoby. Mówimy o bogactwie materialnym i o bogactwie duchowym. I ci wszyscy święci, o których będziemy wspominać w liturgii, ci nieznani może, którzy nie zostali kanonizowani, to byli ludzie, które w ciągu swojego życia, można powiedzieć, zbierali bogactwo duchowe, pewne zasługi, pewne dary pomnażali, takie duchowe swojego życia i z tego powodu no, zostali świętymi, czy są już teraz w pełni szczęśliwości w niebie. A drugą częścią, o której tutaj będziemy rozmawiać, to jest to bogactwo materialne. Czyli można by to powiedzieć, że bogactwo jest pewną sumą wszystkich wartości w postaci pieniądza albo innych dóbr materialnych, które ktoś posiada. To jest bogactwo w sensie materialnym. Cała ta nasza dyskusja, którą już od kilku miesięcy tutaj wspólnie ze słuchaczami i z telewidzami prowadzimy, ona jest w kontekście tego, co nazywamy katolicką nauką społeczną. Czyli próbujemy wydobywać z różnych dokumentów nauczania Kościoła katolickiego o kwestiach społecznych te elementy, które no, w naszym życiu są istotne i próbujemy je oświetlać w takim świetle demokracji, czyli świeckiego państwa, świeckiego społeczeństwa i poszukiwać też pewnych różnic, jak postrzega to Kościół. Więc dlatego ten temat dzisiaj bogactwa jest pewną kontynuacją wielu, wielu różnych tematów, które pojawiały się tutaj na antenie telewizji Trwam, właśnie dotyczący katolickiej nauki społecznej. No i myślę, że takim, no będziemy kolejno omawiać takie elementy tego zjawiska, które nazywamy bogactwem. Może ja zacznę na początku, żeby tak trochę dla słuchaczy to przybliżyć, ale bogactwo, problemem bogactwa jest to, że ono jest nierównomiernie rozdzielone. To znaczy, są takie instytuty badawcze, które na przykład, to nawet niedawno sprawdzałem, że 85 osób, fizycznie osób na świecie, posiada majątek, posiada bogactwo, które odpowiada bogactwu, jakie posiada 3,5 miliarda ludzi. To można sprawdzić, to nie są wysane z palca dane. 85 osób na świecie posiada majątek, bogactwo w różnej postaci, tego rzędu, że 3,5 miliarda ludzi na świecie nie posiada takiej samej sumy. I tego rodzaju porównania, tu oczywiście nie możemy żadnych infografik pokazać, może przy okazji dobrze byłoby coś takiego, żeby sobie to uświadomić, że to rozwarstwienie, że coraz mniejsza jakby grupa osób, instytucji posiada bardzo dużo bogactwa, natomiast bardzo duża część społeczeństwa, takiego globalnie też patrząc, no jest w sytuacji bardzo wielkiej biedy. I to jest ten problem też, o którym chcemy rozmawiać, bo to, na tym polega istota, że no troszczymy się o to i nauka społeczna Kościoła, w jaki sposób to bogactwo w taki sposób dystrybuować, rozdzielać, żeby dla wszystkich wystarczyło. A te, no, jak możemy zobaczyć, współczesna ekonomia, ona raczej zwiększa te różnice między bardzo bogatymi, a tymi, którzy tego bogactwa nie posiadają. Więc w tym kontekście, no, czy to w sytuacji polskiej, czy globalnej, chcielibyśmy na temat bogactwa mówić.
Tu należałoby już na samym początku wprowadzić taką paremię prawniczą, ale ona się odnosi również do tematu, który omawiamy. W łacińskim wydaniu to brzmi separata esse debet possessia proprietate. Po polsku to po prostu oznacza, że należy rozróżnić posiadanie od własności. I to, co tutaj zaczął mówić Zenon, ci ludzie, tych 85, tak, którzy posiadają takie bogactwa, że ponad 3 miliardy ludzi ich nie potrafią zgromadzić, to jest właśnie już problem nie tyle posiadania, tylko własności. Bo jeśli podchodzi się do dóbr materialnych właśnie zgodnie z tą zasadą, że rozróżniamy, to jeśli ktoś tylko posiada, to potrafi się tym dzielić. A jeśli ma na własność, to najczęściej stara się tego bronić, pomnażać, ale myśląc tylko o sobie. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie w świadomość każdego człowieka, czy to on jest bogaty, czy biedny, właśnie tego rozróżnienia. Czy jesteś tym, który tylko posiada, a więc w jakimś tam wymiarze czasowym nawet się może tym bardzo cieszyć, ale później potrafi się tym podzielić, czy też traktuje to, co posiada, jako swoją własność i stara się tego bronić tak, żeby mu nic nie ubyło. Również w tym sensie nie ubyło, że z kimś by się podzielił, bo no, wtedy wiadomo, uszczupli swój stan posiadania. To byłby taki jeden ważny element tej refleksji nad bogactwem. A drugi, już właśnie z tego kościelnego obszaru, ja bym tu się posłużył taką anegdotą, jak pewien właśnie bogaty człowiek przyszedł do księdza i zadaje mu proste pytanie. Czy gdybym tak na kościół dał 100 tysięcy, to będę zbawiony? I ksiądz bardzo ładnie, mądrze odpowiedział: gwarancji dać nie mogę, ale zaryzykować warto. I myślę, że to jest właśnie pokazanie, że jeśli ktoś przychodzi z bogactwem, to trzeba mu te dwie drogi pokazać. Bogactwo nie daje żadnej pewności, nawet jak je posiadamy, bo zagraża nam bardzo dużo niebezpieczeństw. Mam nadzieję, że też do tego nawiążemy. Natomiast jeśli podchodzimy do tego bogactwa jako stanu posiadania, to musimy podjąć pewne ryzyko. Dzieląc się, zawsze podchodzimy do tego bogactwa w taki sposób, że oczekujemy jednak w zamian jakichś innych dóbr. I tu jest właśnie to dobro, o którym mówił Zenon, w postaci poszukiwania tego, co człowieka ubogaca duchowo. Przy okazji uroczystości Wszystkich Świętych powinniśmy częściej i mocniej podkreślać, że jałmużna gładzi grzechy, ale nie tylko w wymiarze tego życia doczesnego. A więc tutaj mamy możliwość poznania tej wartości bogactwa materialnego również dla życia duchowego. Jeśli coś posiadamy, ale dzielimy się z tym, to tak jakbyśmy spłacali dług wobec Pana Boga za również swoje zło. Ale ma to również wymiar retrybucji dla naszych zmarłych. Jednym z elementów ważnych w tym świętych obcowaniu, gdzie będziemy wspominać również w drugim dniu wszystkich naszych bliskich zmarłych, to jest to, że nie tylko modlitwą możemy im pomóc, ale również jałmużną. Jeśli robimy to z intencją, że to nasze poświęcenie, to dzielenie się dobrami, to też jest jakieś spłacanie długu tych zmarłych, którzy już nic dla siebie zrobić nie mogą, ale mogą liczyć na tę życzliwość i na tę ofiarność i na tę bezinteresowność tych, którzy pozostali tutaj na ziemi i mają jakiś bliski związek z tymi zmarłymi.
Istnieje w katolickiej nauce społecznej taka zasada, która się nazywa zasada powszechnego przeznaczenia dóbr. Czy można by było coś więcej na temat tej zasady, bo ona jest tak, związana właśnie z tym tematem naszym, bogactwo w Kościele i w demokracji.
Tak, to sformułowanie, że wszystkie dobra, wszystkie bogactwa, które posiadamy, wszystkie zasoby też naturalne, które są do naszej dyspozycji, nie należą w sposób absolutny do człowieka. To znaczy własność prywatna, bo żeby to może tak lepiej jeszcze, żeby to było bardziej zrozumiałe, posiadanie bogactwa, czy bogactwo zawsze jest związane też z tym, co nazywamy własnością prywatną. To znaczy, przychodzi ktoś na świat w jakiejś bardzo bogatej rodzinie i on już nie musi pracować ciężko, tylko otrzymuje ten majątek, tę własność prywatną, która jest w jego rodzinie, jako dziedzic. Czyli to, co nazywamy własnością prywatną. Ona strzeże tego, żeby to bogactwo nie zostało w sposób jakiś tam dowolny odbierane drugiemu człowiekowi, tylko jest własność prywatna. Przy czym własność prywatna w nauczaniu Kościoła nie jest absolutna. To znaczy istnieją sytuacje, kiedy człowiek z ta własność prywatna, takie zbyt kurczowe pilnowanie swojego majątku staje się też no, grzechem czy złem moralnym. I o tym właśnie mówi to, co nazywamy powszechnym przeznaczeniem dóbr. To znaczy, że w sytuacji, kiedy, no, weźmy konkretny przykład, gdyby ktoś cierpiał głód, rzeczywiście cierpiał głód i widział w sytuacji wojny, no nie wiem, jakichś takich teraz widzimy obrazy uchodźców, czy w jakiejkolwiek sytuacji wojny, to wtedy ta własność prywatna, jeżeli on czuje głód, a widzi, że ktoś posiada chleb, to on ma prawo ten chleb wziąć i nie jest to grzechem. Czyli to powszechne przeznaczenie dóbr oznacza, że własność prywatna nie jest absolutna, tylko w pewnych okolicznościach, oczywiście tu znowu trzeba to bardzo pieczołowicie rozróżniać, jest ograniczona właśnie powszechnym przeznaczeniem dóbr. Co z tego jeszcze wynika? No, papież Franciszek, on bardzo, bardzo mocno na to zwraca uwagę też w kontekście ekologii, w kontekście zasobów, które są do naszej dyspozycji, czyli takich zasobów jak woda, zasoby mineralne, jakieś takie surowce, które na danym terytorium się znajdują. No, one są też jakby dla wszystkich, to znaczy wszyscy mamy prawo korzystać z tych dóbr, które są nam dane do dyspozycji. I tu używam tego słowa do dyspozycji, to znaczy, że my jesteśmy jakby administratorami tych dóbr, mamy nimi opiekować się, mamy je pomnażać, ale nie możemy być absolutnymi panami tychże dóbr. Dlatego to sformułowanie, które warto sobie zapamiętać, to powszechne przeznaczenie dóbr materialnych czy jest takim kluczowym, jednym z kluczowych pojęć, koncepcji, które wynikają z katolickiej nauki społecznej. No, z nich wynika też solidarność społeczna, że jeżeli ktoś bardzo dużo posiada, a ktoś inny cierpi biedę, no to wtedy społeczność no, może jakoś zaingerować, żeby jednak tę sprawiedliwość społeczną przywrócić. Powszechne przeznaczenie dóbr.
Tak, to powszechne przeznaczenie dóbr stoi u podstaw do powszechnego prawa używania dóbr. To są dwa pojęcia też bardzo ważne, dlatego że dopiero na tym fundamencie możemy określić zakres prawa własności prywatnej. Najpierw mamy mieć świadomość, i to jest sposób pojmowania przez katolicką naukę społeczną właśnie tego powszechnego prawa przeznaczenia dóbr. Otóż ziemia, na której mieszkamy, jest dobrem nas wszystkich. To jest dobro, którego nie można sobie przywłaszczyć. No ale ktoś powie, no tak, ale państwa, które ogrodziły się granicami, mamy teraz problem na przykład uchodźców, stawia się mury, stawia się zasieki. Ktoś powie, no jak to się ma do tego przeznaczenia dóbr powszechnego? Otóż to nie zmienia znaczenia tej zasady, bo jest ta druga zasada właśnie powszechnego prawa do używania dóbr. Do używania dóbr. Czyli my mamy prawo ograniczyć ten stan posiadania, jakim jest na przykład państwo i określić granice, ale musimy przyznać tym ludziom, którzy są w tej chwili w trudnej sytuacji, to prawo do używania dóbr. To, o czym ciągle u nas się mówi, że tym, którzy są w potrzebie, powinniśmy pomagać tam, gdzie oni się urodzili, tam, gdzie się wychowali, tam, gdzie ukształtowała się ich kultura tego korzystania z dóbr. Bo jeśli my ich przenosimy na nasz grunt, w granice naszego państwa, to wcale nie znaczy, że w ten sposób realizujemy powszechne przeznaczenie dóbr, bo przeciwstawiamy się temu powszechnemu prawu do używania dóbr. Bo rzeczywiście te powody, dla których niektórzy nie chcą widzieć w swoich ojczyznach uchodźców, one nie są związane z jakimś egoistycznym podejściem i obroną tego, co posiadamy. Tylko chcemy pokazać, że my się chcemy dzielić tym, co mamy, tylko też na naszych warunkach. Bo to powszechne używanie dóbr jest właśnie ograniczone kulturą, ograniczone wyznaniem, ograniczone indywidualnymi potrzebami. I my moglibyśmy bardzo dużo dla tych ludzi zrobić, nie przez to, że posyłamy tam wojska, jak teraz widzimy, kolejne państwa się włączają w wojnę na terenie Syrii. Mało co już brakuje do tego, żeby znalazły się tam również wojska lądowe oprócz nalotów. I to już stanie się rzeczywiście terytorium wojny światowej. Już w tej chwili przez sam fakt, że jest kilkanaście państw zaangażowanych w ten konflikt, to już jest wojna światowa. Bo jest tam takie określenie, że ileś państw, jeśli się już angażuje, to już jest to konflikt światowy. Więc zamiast właśnie posyłania wojsk, posyłania samolotów, to powinniśmy zadbać o to, żeby ci ludzie, którzy tam mieszkają, otrzymali te dobra, które my mamy, a chcielibyśmy się z nimi podzielić. I tutaj dochodzi dopiero problem własności prywatnej. Jeśli my chcemy tym ludziom pomóc i chcielibyśmy im rzeczywiście dać możliwość przetrwania tego trudnego czasu, to powinniśmy dać nie z tego, co nam zbywa, ale dać im to, co im jest naprawdę potrzebne. Czyli rozeznać tak naprawdę ich potrzeby. Rozeznać ich potrzeby. I to samo obowiązuje w warunkach pokoju, kiedy powinniśmy myśleć o tym, jak dzielić dobra w naszej ojczyźnie. Najpierw powinniśmy przyznać wszystkim prawa do powszechnego dostępu do dóbr. Bo ziemia jest wszystkich. Na tej zasadzie budujemy prawo powszechne prawo do używania dóbr, czyli tego, co ta ziemia nam daje, jakie stwarza nam możliwości. I dopiero na trzecim miejscu powinniśmy się zastanowić, jakie prawa przyznać jednostkom, czyli każdemu z nas, na ile my mamy prawo używać tych dóbr, które w posiadaniu są wszystkich, dla własnych potrzeb, spełnienia własnych potrzeb, dla własnych korzyści.
Wspomniał ksiądz profesor jeszcze wcześniej, mówiąc o bogactwie, mówiąc taki wstęp na temat bogactwa, że bogactwo stwarza pewne niebezpieczeństwa dla człowieka. Jakie to niebezpieczeństwa są?
Z punktu widzenia, zacznę od tego chrześcijańskiego, czy biblijnego spojrzenia na bogactwo. Samo bogactwo samo w sobie, jeżeli czytamy Pismo Święte, Stary Testament, ale też dużo wypowiedzi też z Ewangelii, samych wypowiedzi Pana Jezusa, który używał też dóbr materialnych. Pamiętamy, że apostołowie, oni mieli też wspólną kasę, był Judasz akurat, Iskariota, był odpowiedzialny za ten trzos, za wspólną pieniądze jakieś, płacił podatki, więc uczestniczył cały czas w tych dobrach, jakby nie był, czasami mogły być takie filozofie, które bardzo, bardzo negatywnie podchodzą do wszelkich dóbr materialnych. No widzimy, że w Ewangelii tak nie jest i Pismo Święte też tak nie mówi, tylko bogactwo z jednej strony jest swego rodzaju oznaką błogosławieństwa wręcz. Stary Testament bardzo, bardzo tak wyraźnie mówi, że czasami błogosławieństwo Pana Boga wyraża się w tym, że ktoś będzie, tak jak w historiach Hioba, w posiadanym majątku, w posiadanej rodzinie dużej, dzieciach, potomstwie. Więc bogactwo z jednej strony jest swego rodzaju błogosławieństwem, natomiast trudnością jest złe użytkowanie bogactwa. Znaczy nie, samo bogactwo, samo posiadanie dóbr materialnych z punktu widzenia biblijnego nie jest niczym złym. Natomiast złe użytkowanie, na przykład krzywdzenie drugiego człowieka po to, żeby pomnożyć swój własny majątek, swoje własne bogactwo. Jeżeli ktoś to czyni, popełnia grzech. I Pismo Święte bardzo wyraźnie o tym mówi. Lichwa, czyli nadmierne dawanie komuś pożyczki i potem odzyskiwanie tej pożyczki z bardzo dużym procentem, czyli lichwa, jest w wielu miejscach Starego Testamentu napiętnowana jako coś niezwykle złego. A zatem to patrzenie na bogactwo z jednej strony jest to coś dobrego, do czego Pan Bóg nas zaprasza, żebyśmy gospodarowali tymi dobrami materialnymi, ale złe użytkowanie może dla nas być niezwykle trudne i też związane też z zbawieniem wiecznym. To słynne, takie obrazowe powiedzenie Pana Jezusa, że łatwiej jest bogatemu przejść przez ucho igielne, aniżeli wejść do Królestwa Niebieskiego. Mówi o tym zagrożeniu, że jeżeli ktoś źle używa bogactwa, nie potrafi się nim dzielić, jeżeli to bogactwo, które on posiada, zamyka go w samym sobie i sprawia, że człowiek sam chce siebie zbawić, nie licząc już na pomoc Pana Boga ani żadnego innego człowieka, wtedy to bogactwo staje się zagrożeniem. Warto może w tym miejscu sobie przypomnieć, jest taka w drugim wieku chrześcijaństwa, około roku 200, jeden z takich ojców Kościoła, który był z Aleksandrii, Klemens z Aleksandrii. Aleksandria była wtedy bardzo bogatym, to jest bardzo bogate miasto wtedy, portowe, niesłychanym bogactwie. I tam byli chrześcijanie, którzy byli też obywatelami tego miasta, którzy byli bogatymi. I do nich właśnie Klemens Aleksandryjski napisał taki bardzo ciekawy list, takie homilie właśnie na temat bogactwa. I to jest takie znamienne, to ja chciałbym to wspomnieć, że ten tytuł można dwojako tłumaczyć. I czasami było to tłumaczone jako pytanie, czy bogaty może być zbawiony. Czyli to stawiało taki pewien niepokój, czy bogaty człowiek może być zbawiony.
Też ocena była.
I też była w tym ocena, tak? Natomiast z biegiem lat te nowe wydania tego listu mają bardzo taką lekką zmianę w tytule, ale ona jest bardzo taka wymowna. Który bogaty może być zbawiony? Nie czy bogaty będzie zbawiony, tylko który, jaki bogaty, kim ten człowiek ma być, żeby osiągnąć zbawienie wieczne. A zatem samo bogactwo, samo posiadanie majątków, wielkich majątków nie stoi na przeszkodzie, żeby się zbawić. I myślę, że wielu świętych, których jutro będziemy też wspominać, tych znanych i tych, których może nie znaliśmy, to byli ludzie, którzy często dysponowali potężnymi majątkami. To byli ludzie, to byli królowie, prezydenci, z różnych środowisk Pan Bóg powołuje swój lud. Ale byli to ludzie, którzy tym majątkiem potrafili mądrze zarządzać, dzielić się, pomnażać, ale też troszczyć się o tych, którzy tej pomocy potrzebują. A zatem to spojrzenie na bogactwo jest takie zróżnicowane. Jest w nim pewne niebezpieczeństwo, ale ono wynika bardziej z naszego serca, które jest zamknięte. Główna i podstawowa trudność bogactwa jest taka, że bogactwo prowadzi do tego, że człowiek zamyka się w sobie. On nie liczy już na pomoc, sam siebie chce zbawić. Jest to rodzaj pychy, o którym Pismo Święte mówi, że tacy będą mieli trudno wejść do Królestwa Niebieskiego.
Tutaj bardzo mocno trzeba położyć nacisk na to, to zresztą mi Klemens Aleksandryjski na to zwraca uwagę, że żeby pomagać, też trzeba posiadać. Jeśli chcemy nakarmić głodnego, to musimy sami też mieć coś, co możemy mu ofiarować. Czyli ta zasada zawsze obowiązuje wszystkich, że nie tyle luksus i bogactwo są złem, ile złe używanie. Ale w Starym Testamencie, i myślę, że tutaj byśmy mogli znaleźć wiele potwierdzeń u biblistów, to Boże błogosławieństwo bardziej skupiało się na obfitości niż na bogactwie i luksusie. To mimo wszystko są pewne różnice, obfitość czegoś. Bo na przykład takim naprawdę znakiem Bożego błogosławieństwa było potomstwo, prawda? Dla Izraelity do dzisiaj w tym znaczeniu podstawowym rodzina, potomstwo, to jest znak Bożego błogosławieństwa. Więc bogactwem może być jedno dziecko już, ale tak naprawdę to dopiero obfitość dzieci dla Izraelity, to była oznaka błogosławieństwa. I myślę, że tu najlepiej widać, czym się to różni, że ta obfitość nie zawsze daje człowiekowi bogactwo w tym znaczeniu materialnym, tylko obfitość może się objawić również w tym wymiarze pewnej odpowiedzialności, jakiegoś zatroskania o rozwój, bezinteresowności, bo obfitość to jest właśnie to, co Pan Bóg jako oznakę błogosławieństwa daje człowiekowi. Więc tu bym oczywiście zwracał na to uwagę, żebyśmy potrafili też w życiu rozróżniać i naprawdę szukali tego, co jest oznaką tej obfitości Bożego błogosławieństwa. Zresztą jak składamy życzenia, to mówimy obfitych łask Bożych, prawda? Obfitych łask Bożych, bo to jest rzeczywiście oznaka tego, że Bóg nam błogosławi.
No, jeśli mówimy też o pewnych niebezpieczeństwach, nie? Takich związanych z, żeby jedną rzecz dodać, może być odwrotna strona. To znaczy, jeżeli ktoś zazdrości drugiemu człowiekowi bogactwa, no wtedy ta zazdrość dla tego, który zazdrości, no też nie, to jest z pewnością grzech. To jest jeden z grzechów też bardzo takich istotnych dla Kościoła. Więc zazdrość, że komuś jakby lepiej się powodzi, zazdrość, że ktoś no, urodził się w takim, a nie innym miejscu, że jest bardziej zaradny, że ma więcej talentów, no jest z pewnością też pewną wadą przynajmniej. I kiedy mówimy o tych zagrożeniach związanych z bogactwem, to bogactwo właśnie też może sprawiać, że ktoś zazdrości tego bogactwa. A zatem, no też jeżeli ktoś posiada to bogactwo i specjalnie jeszcze tak się zachowuje, żeby inni mu zazdrościli tego, no to myślę, że to się przyczynia się do tego, że jest kolejne jakby zagrożenie związane z bogactwem. Oprócz tego, że samo bogactwo może zamykać nas na
to tak mi się, przepraszam, że tak wejdę w słowo, ale przypomniała mi się taka anegdota mówiąca trochę o naszej naturze, że jeden i drugi sąsiad sobie żyją, jeden ma dwie krowy, drugi ma tylko jedną krowę, no i mówi, żeby mu ta krowa jedna padła temu drugiemu, bo wtedy będziemy mieć porówno.
Porówno, no tak, no trochę to oddaje na naszą sytuację, chociaż naprawdę nie jest to aż tak częste, jakbyśmy myśleli. Myślę, że trochę pomaga nam jednak tutaj działalność Kościoła i to ciągle napominanie, że bogactwo w jakiejkolwiek postaci powinno być środkiem, a nie celem. Bo jeśli stanie się celem, to Chrystus przestrzega, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Już o tym mówiliśmy tu w jednym z programów, że mamona w języku aramejskim to jest skarb, to jest bogactwo. Czyli nie można służyć i Bogu, i bogactwu, bo stawiamy na równi cel, jakim jest Bóg, do którego zdążamy, aby z Nim żyć w wieczności, z tym, co posiadamy i wtedy wchodzimy na teren idolatrii, czyli bałwochwalstwa. A pierwsze przykazanie mówi, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I tym bogiem cudzym może być wszystko. Może być pieniądz, może być władza, może być posiadanie, może być kult przodków, może być rasa, może być samo państwo, może być pieniądz, no wszystko. Więc mamy się przed tym chronić. Ale tu jeszcze jeden problem na pewno musimy poruszyć, mówiąc o zagrożeniach bogactwa, mianowicie jest coś takiego, co w katolickiej nauce społecznej określamy pojęciem nadrozwój. Nadrozwój, a z tym się wiąże cywilizacja spożycia i konsumizm. Co to te słowa oznaczają? Otóż nadrozwój to jest taki stan rozwoju i posiadania i postępu, bo to łączy się tu kilka elementów na to pojęcie, w którym mamy bezpośrednią możliwość spełniania wszystkich potrzeb i to w sposób nagły, że nie musimy na to czekać, nie musimy wypracowywać, po prostu sięgamy ręką i mamy to w cudzysłowie na wyciągnięcie ręki. Czyli nadrozwój to jest to, co my z pozycji jeszcze Polski poprzedniego systemu widzieliśmy na Zachodzie, prawda? Oni mogli sobie na wszystko pozwolić. My, żeby kupić pralkę, musieliśmy czekać na przyznanie nam, czy na kartkę, czy na talon, czy wystać to w kolejce. A on szedł i kupował. Ale to zmienia psychikę, to zmienia sposób funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, dlatego że prowadzi do cywilizacji spożycia. A cywilizacja spożycia to jest na przykład pozbywanie się dobrych rzeczy po to tylko, żeby mieć nową rzecz. My już pomału tego doświadczamy w naszych polskich warunkach. A to jest nic innego, tylko konsumizm albo konsumpcjonizm. Czyli stan, w którym człowiek nie jest tym, który używa czegoś, tylko nadużywa. Z tym na przykład się wiąże w Laudato Si, papież mocno na to zwraca uwagę, produkcja odpadów. Rzeczy, które są wyrzucane nie dlatego, że są złe, tylko że nam się po prostu znudziły. Najzwyczajniej w świecie znudziły. Więc bogactwo, jeśli my nie będziemy odpowiedzialni i nie będziemy pewnego kodeksu moralnego stosować do jego używania, to z czasem z tego bogactwa uczynimy sposób funkcjonowania, a to oznacza, że to, czym moglibyśmy się podzielić z ludźmi biednymi czy z potrzebującymi i starać się właśnie przez to, tę zasadę powszechnego dostępu do dóbr realizować, zatrzymamy dla siebie. A to jest już coś bardzo niebezpiecznego w ogóle dla człowieka, ale też dla życia społecznego.
W tej kwestii na przykład znam kilka takich rodzin, które już od dziecka uczą swoje dzieci, że na przykład raz w roku wchodzą do pokoju i mówi: synu, wybierz te zabawki, które są bardzo dobre jeszcze, a którymi może już się tak nie bawisz zbyt często. I co? I zbierają te wszystkie zabawki, idą później do domu dziecka i oddają to dzieciom, ale razem z tym synem, żeby ten syn przekazał, żeby uczyć go od razu dzielenia się tymi dobrami, które ma, które są jeszcze bardzo dobre, bo to też nie chodzi o to, żeby wysprzątać z jakichś śmieci, ale żeby uczyć to dziecko. Także
no, bez wątpienia te takie podstawowe zdolności nasze właśnie dzielenia się bogactwem, dobrem, który posiadam, z drugim człowiekiem, z potrzebującym człowiekiem. Rodzina jest zawsze takim miejscem, gdzie tego się uczymy. Ja wiem, że na przykład wiele rodzin, pewnie słuchaczy czy telewizów też, ma jakieś dzieci w adopcji na misjach. Nie? Jest taka adopcja serca, gdzie jakaś rodzina bardzo konkretnie jest odpowiedzialna za edukację tego dziecka i regularnie co miesiąc jakąś tam sumę pieniędzy określoną się wysyła wtedy, żeby to dziecko mogło skończyć szkołę. To nie są wielkie, jakieś takie bardzo, bardzo znaczne sumy pieniędzy, ale dla tych osób tam w Afryce jest to niezwykle ważne. I ja właśnie też czasami obserwuję, że dzieci, one oszczędzają, na przykład nie kupują sobie jakieś tam słodyczy, tylko że te zaoszczędzone złotówki, one odkładają do skarbonki, żeby wysłać do tego dziecka do Afryki. I takich rodzin jest bez wątpienia bardzo dużo. I to jest bardzo wychowawcze też dla, po pierwsze jest bardzo skuteczna pomoc, bo my tych problemów, różnicy między bogatymi a biednymi nie rozwiążemy poprzez przyjmowanie uchodźców. Znaczy to jest utopia, żebyśmy, nawet jeżeli 10 milionów przyjmiemy w Europie, 20 milionów, to nie rozwiązuje tego problemu, który mamy na świecie, gdzie ponad 2 miliardy żyje za mniej niż dolara dziennie, powiedzmy. Czyli to sobie trzeba by przyjmować, no to my nie jesteśmy w stanie, Europa nie jest w stanie, Ameryka nie jest w stanie przyjąć takiej ilości uchodźców i to nie jest rozwiązanie. Rozwiązaniem będzie właśnie to, co czyni też Kościół, tego rodzaju działania, czyli pomagamy tym ludziom tam na miejscu, żeby oni stali się samodzielni, żeby oni byli wykształceni, żeby oni potrafili sami zorganizować tak swoje społeczeństwo i tak pokierować swoimi losami, żeby nie musieli stamtąd uciekać. I to są takie małe przykłady, ale one właśnie z tego dzielenia one wynikają. Więc ten przykład takiej pomocy, tej adopcji serca, takiej konkretnej pomocy dla dziecka w jakimś kraju afrykańskim, no jest doskonałym przykładem też Kościoła, w jaki sposób my, jako Kościół, chcemy rozwiązać problem ubóstwa i bogactwa i do tego no, papież Franciszek bardzo zachęca. Chodzi o taką bardzo konkretną pomoc, która może to zmienić, a myślę, że my jesteśmy Polacy naprawdę, jeżeli chodzi o pomoc misyjną, taką właśnie tym ubogim, którzy tego potrzebują. Naprawdę, ja mogę jako Pallotyn powiedzieć, jak bardzo dzięki pomocy ludziom różnym możemy pomagać tym afrykańskim czy hinduskim dzieciom, czy w Ameryce Południowej, właśnie poprzez takie dzielenie się dobrami, które tutaj posiadamy. I to jest najbardziej chyba celowo wydane pieniądze niż wszelka innego rodzaju pomoc.
Święty Bazylii, to jest ciekawe porównanie. Ja bym proponował, żebyśmy jednak gdzieś sobie to głęboko wpisali w naszą świadomość i do tego się odwoływali. On porównywał bogactwo do czystej wody w studni. Jeśli my tę wodę czerpiemy często, to to źródło daje coraz czystszą wodę. Ale jeśli byśmy do tej studni nie zaglądali, nie czerpali tego bogactwa, tej wody, to woda zacznie gnić. I myślę, że to jest właśnie pokazane na takim obrazie, jak powinniśmy bogactwo traktować. Jeśli potrafimy się dzielić, to naprawdę nam nie ubędzie. Bo to jest swego rodzaju inwestycja. To jest inwestycja zarówno materialna, bo ktoś na tym skorzysta, że ja swoje oddam, ale też inwestycja duchowa, że ja będę bardziej kreatywny, bardziej przedsiębiorczy. Będę poszukiwał jeszcze kolejnych sposobów, żeby czerpać z tego źródła, do którego mam dostęp, bo im więcej będę czerpał, tym będę mógł więcej pomagać, ale ja się też będę rozwijał. Bo w katolickiej nauce społecznej bogactwo zawsze się wiąże z kreatywnością, a kreatywność to jest z jednej strony planowanie, ale też umiejętność dzielenia się tym. To w dzisiejszym języku, chociaż znajdziemy to słowo również w Centesimus Annus u Jana Pawła II, takie modne słowo innowacyjność. Papież mówi, że właśnie kreatywność w zarządzaniu dobrami, w wypracowywaniu dóbr polega na tym, że powinniśmy umieć planować, czyli jakaś odpowiedzialność jest nam potrzebna, ale z drugiej strony innowacyjność. I właśnie innowacyjność to jest właśnie to, że ja staję się coraz bardziej otwarty, coraz bardziej odpowiedzialny, ale też coraz więcej widzę, coraz więcej umiem, zdobyłem coraz więcej umiejętności, ale właśnie przez to, że inwestuję. Bo kreatywność zawsze się wiąże z inwestycją, więc pomagajmy. Materialnie pomagając, i to jest najpiękniejsze, materialnie pomagając, my zmieniamy samych siebie. Zmieniamy nasz sposób patrzenia na świat, zmieniamy swój światopogląd, zmieniamy naszą duchowość, zmieniamy nasze bycie w świecie. I tutaj w katolickiej nauce społecznej bardzo często pojawia się to rozróżnienie na mieć i być. I właśnie w tej kreatywności chodzi cały czas o to, żeby bardziej być niż mieć. Ale też jest taka zależność, że im bardziej będziemy wierni być, tym nam się to odwdzięczy w mieć. Ale mieć to możemy tylko w taki sposób przekształcić w być, jeśli to zainwestujemy w innych ludzi, zainwestujemy poprzez dzielenie się. No takie proste zasady, ja myślę, że mądrość ludowa by tu potwierdziła nawet przysłowiami to, co tutaj tak spróbujemy mądrze trochę, korzystając z katolickiej nauki społecznej, naświetlić.
Tak rozmawiamy o tym bogactwie, ale no to pytanie takie istotowe, skąd ono się bierze, bogactwo?
No jest to bardzo, bardzo ważne pytanie. Można by powiedzieć tak, kiedy obserwujemy życie, dlaczego ludzie są bogaci, nie? No oprócz tych, którzy wygrali miliona w totolotka, którzy nagle
tych jest niewielu.
Z pewnego szczęścia stali się bogaci, ale to jest bardzo niewiele i to jest margines jakby całe. No więc jest to, co nazywamy własnością prywatną, czyli to, jeżeli ktoś się urodził w jakiejś rodzinie, w jakiejś możliwości, gdzie takie bogactwo było. To jest jedna z dróg jakby przekazywania tego bogactwa, a druga to będzie praca. Znaczy praca to jest ten dar Pana Boga i o tym no wiemy doskonale, że każda gospodarka, każda ekonomia, ona służy do tego, żeby bogactwo pomnażać. Nie ma firmy, jeżeli firma nie przynosi bogactwa, znaczy jeżeli nie przynosi dochodu, no to taka firma po jakimś czasie, ona nie ma szans na rynku, żeby przetrwała. A zatem cała sfera naszego życia ekonomicznego, gospodarczego, ludzkiej pracy, związanej z kreatywnością, o której ksiądz Jan też mówił, no to jest ta przestrzeń, którym ten nasz majątek, nasze dobra, nasze bogactwo też narodowe pomnażamy. No teraz mamy cały czas taką, tak mówiąc o Polsce, że ten pomnażany przez nas majątek, przez naszą pracę, my jesteśmy, naprawdę, to nie są przechwałki, ale w porównaniu z wieloma narodami, społeczeństwami na zachodzie Europy, my naprawdę pracujemy więcej niż pozostali. Efektywność tej pracy, czy sposób jej zorganizowania, no tu może jest problem, że część z tego wypracowanego przez nas majątku też nie zostaje w kraju, tylko jest jakoś tam źle gospodarowany, czy wyprowadzany wręcz. No więc to są nasze obawy, którymi jako Polacy też żyjemy, ale co nie zmienia faktu, że żeby być bogatym społeczeństwem, bogatą rodziną, bogatym miastem, no to nie jest tylko, nie trzeba czekać, aż z nieba będą spadały jakieś podarunki, ale rzeczywiście nasza wytężona praca i umiejętność zorganizowania życia społecznego, gospodarowania, no jest bez wątpienia ważne. O czym to mówi oczywiście? No też możemy zauważyć, że są takie osoby, które mają jakiś taki charyzmat, pewną taką zdolność do tego. Talent. To jest biblijne słowo talent. Że jeżeli da się im możliwość, jakąś taką przedsiębiorczość, to oni są w stanie naprawdę coś nowego stworzyć. Inni takiego talentu nie mają. No oni raczej są odtwórczy, oni się potrafią tak wykonywać to, co inni już robili. Więc też mądrość naszego społeczeństwa, każdego społeczeństwa, polega na tym, żeby tych zdolnych, przedsiębiorczych, aktywnych ludzi zatrzymać tutaj, żeby oni nie wyjeżdżali z kraju, tylko żeby zostali tutaj swoją, nawet jeżeli będą mniej zarabiać, ale żeby to społeczeństwo tutaj mogło ten swój majątek, to swoje bogactwo, no właśnie pracą, inicjatywą, przedsiębiorczością rozwijać. Więc ja to mówię tak bardzo ogólnie oczywiście, ale myślę, że no każda polityka społeczna, każda polityka pracy, ona powinna być tak prowadzona, żeby te bogactwo, dobro narodowe pomnażać, a później też je mądrze dystrybuować. No krótko to powracając do pytania ojca redaktora, co jest przyczyną pomnażania majątku czy bogactwa. Będzie to zawsze praca, ale połączona z dobrą przedsiębiorczością i z dobrą organizacją tejże pracy.
Tak, do definicji pracy musimy użyć dwóch pojęć. To jest inteligencja i wolność. Żeby człowiek mógł pracować, musi wykorzystywać rozum, ale też musi być wolny. Oczywiście wolność, ona musi być ujęta prawnie, przy uwzględnieniu również elementów religijnych i moralnych. I wtedy mamy taki prawdziwy kapitalizm w tym dobrym znaczeniu. Bo oczywiście jest ten zły kapitalizm, który czyni z człowieka przedmiot. Czyli odbiera mu tę cechę bycia inteligentnym, czyli korzystania z inteligencji i z wolności. Ale wróćmy tu jeszcze, bo oczywiście praca jak najbardziej, ale tak naprawdę tym pierwszym bogactwem, którego dzisiaj trochę może mało doceniamy, to jest właśnie ziemia. To jest dar Boży. Ziemia, my sobie tak podchodzimy, no ona zawsze była, jest i będzie. No niekoniecznie. Właśnie w Laudato Si papież Franciszek bardzo wyczulał na to, że my możemy tę ziemię stracić. I stracimy wszystko wtedy. Więc powracając do tego, co mówiłem o państwie, jeśli państwo dba o swoją ziemię, o to, żeby zapewnić tej ziemi właściwe warunki jej eksploatowania, to właśnie po to, żeby uszanować ziemię jako dar Boży, bo to jest nasze bogactwo. Nie tylko to, co jest posadowione na ziemi, ale sama ziemia. Zresztą ja myślę, że to się nie zmieniło, zwłaszcza tam, gdzie rozwijają się szybko społeczności. Weźmy naszą Warszawę, stolicę. Tam ziemia jest kilkukrotnie droższa od tego, co jest na niej posadowione. bo to, co posadowione, zawsze możemy zburzyć, a tego kawałka ziemi, jeśli nie będziemy posiadać, to nie jesteśmy w stanie nic tam na tym zrobić. Zresztą prawo w całym świecie jest takie, że właścicielem tego, co na ziemi jest, jest właściciel ziemi, a nie ten, który posiada prawa do tego, co na tej ziemi się znajduje. No, można tam zasiedzieć, są tam różne prawa, ale no, to nie jest naszym przedmiotem oczywiście rozważania. Ale bym mocno podkreślał to, żeby mieć tę świadomość, że to, co jest naszym prawdziwym bogactwem, za co oddawali życie nasi przodkowie, to jest ziemia. To jest matka, to jest to, co nazywamy ojczyzną, ojcowizną. I nam nie wolno inaczej myśleć o bogactwie, jak właśnie o ziemi. Jeśli moglibyśmy szukać jakichś motywów dla tych, którzy wyjechali, to myślę, że zapraszając ich z powrotem tutaj do ojczyzny, to trzeba im powiedzieć, tu jest wasza ziemia, bo tu jest wasze bogactwo. Tam macie tylko pracę, macie mieszkanie, ale nie macie ziemi. Nie macie powiązania z ojczyzną, z ojcowizną. Czyli to jest to, co jest naszym największym bogactwem. A teraz, jak się ma do ziemi ta własność prywatna? Otóż zdobywamy ten kawałek ziemi, czy prawa nad jakąś, prawa władzy nad kawałkiem ziemi przez pracę. Dopiero przez pracę. Ale ona nam daje najpierw dostęp do tego takiego kawałka posiadania. Bo nawet jak nikt nie ma księgi wieczystej i nie posiada kawałka ziemi, to przez swoją pracę w tym globalnym znaczeniu, jeśli mówimy, że Polska pięknieje, że polska ziemia jest piękniejsza, to właśnie przez to, że ja mam do tego prawo przez swoją pracę. Do tego dobra ogólnego. I dopiero tutaj możemy zobaczyć, że tym kolejnym elementem, to o czym tu mówił Zenon, jest właśnie praca w tym znaczeniu pracy najemnej, a także w znaczeniu pracy społecznej. Bo praca najemna staje się towarem. I też słusznie użył Zenon określenia, że to jest też dar Boży. Czyli darem Bożym jest ziemia, ale darem Bożym jest też praca. Jeśli potrafimy pracę szanować, jeśli potrafimy pracę właściwie odpowiedzialnie wykonywać, wykorzystując inteligencję i wolność, to naprawdę widzimy efekt tego w postaci bogactwa, które staje się naszym kapitałem. A kapitał, ziemia i praca to jest właśnie to, co tworzy bogactwo. Kapitał, ziemia i praca.
Bogactwo w Kościele i demokracji. Przypomnę temat naszych rozmów. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski oraz ksiądz doktor Zenon Hanas. I oczywiście Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie. Przypomnę numer telefonów 56 657 0011 z Polski Północnej, 56 657 0012 dla słuchaczy i widzów z zagranicy, plus 48 56 657 0013 i drugi numer adekwatny z końcówką 14. Dwa numery w telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. I zanim jeszcze odbierzemy telefon, no jeszcze się pojawia powołanie człowieka do rozwoju. Też jako temat związany z bogactwem.
Tak, no to jest, kiedy mówimy o rozwoju czy o postępie, bo to są dwie kategorie, które są używane, nie każdy rozwój jest postępem. Może być rozwój, który nie prowadzi do lepszego rozwoju. Więc ja myślę, że tutaj też znowu należałoby w nauce społecznej Kościoła odróżniać się te dwie płaszczyzny. Znaczy w przypadku rozwoju materialnego, właśnie pomnażania bogactwa, pewnych na przykład technologii, które można zauważyć pewną ciągłość. To znaczy generacja wypracowała coś i jeżeli nie było jakichś kataklizmów i wojen, przekazuje to następnej generacji i w ten sposób jest swego rodzaju postęp właśnie w pomnażaniu dóbr, rozwoju technologii. Więc w tej materialnej sferze rzeczywiście tak jest, że jest zawsze swego rodzaju postęp. Problemem, no wyzwaniem może lepiej dla nas ludzi jest to, że w sferze ducha tak nie jest. Znaczy w sferze ducha każde pokolenie, każdy człowiek za siebie indywidualnie musi przejmować odpowiedzialność za swój rozwój, za swoje zdolności. Tutaj nie ma takiego prostego przełożenia jak w świecie techniki czy w świecie dóbr materialnych, że ktoś złożył pieniądze do banku i one tam przynoszą jakieś procenty. W przypadku rozwoju duchowego człowieka każdy, i to każdego dnia, jest zobowiązany do tego, żeby się o ten swój rozwój i postęp troszczyć. I ja myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby te dwie płaszczyzny w ten sposób widzieć, tego rozwoju materialnego, pewnego dobrobytu, pewnej technologii też, bo jeżeli w parze z tym nie będzie szedł duchowy rozwój człowieka, to możemy wykorzystywać później te dobra przeciwko nam samym. I tu znowu moglibyśmy wymieniać pewnie przykłady tego, że pewna technologia, pewne dobra obracają się przeciwko nam, albo ludzie wykorzystają to przeciwko innym. Więc to jeżeli mówimy o rozwoju w sferze bogactwa, w sferze pewnych dóbr materialnych, to myślę, że cały czas mamy jako chrześcijanie tę świadomość, że o ile w sferze materialnej jest to łatwiejsze do zaobserwowania i jakby ten postęp jest bardziej widoczny może, ale w sferze ducha tak nie jest i każda generacja, każdy człowiek od samego początku i każdego dnia powinien się troszczyć o to, żeby ten jego duch również się rozwijał i postępował w stronę Królestwa.
Może zanim przejdziemy dalej, dostałem informację, że już ktoś czeka i chciałby coś powiedzieć. Być może jakieś pytanie. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam szanownego ojca i szanownych księży obecnych w studio. Mówi Dorota z Małopolski.
Tak, prosimy, prosimy.
Ja chciałam w kontekście tego, o czym jest mowa, to znaczy bogactwa, powiedzieć coś niecoś na temat właśnie naszych obowiązków wobec bliźnich, inaczej miłosierdzia. Dużo się teraz mówi właśnie o uchodźcach czy o imigrantach, bardziej bym użyła tego słowa, i o naszych obowiązkach względem nich, ale przypominam słowa księdza kardynała Wyszyńskiego, który powiedział, jaki jest porządek miłości. Najpierw miłością powinniśmy obdarzać najbliższych, to znaczy rodzinę, później swoich rodaków, Polaków, a na kolejnym miejscu innych ludzi też. A jak to jest w Polsce, no to na przykładzie choćby swojej rodziny przekonałam się, która boryka się z wieloma trudnościami i w tym okresie doznaje wielu, powiedzmy, obojętności, upokorzeń. Mam koleżanki, które z kolei tam mają innych znajomych na eksponowanych stanowiskach. Nie chodzi mi o jakąkolwiek pomoc materialną, bardziej o pracę, której nie może znaleźć mój siostrzeniec. Gdy został zwolniony z pracy z powodu redukcji etatów, a w tym samym czasie był przyjęty syn dyrektora, skarżyłam się koleżance, no bo odczuwałam to jako niesprawiedliwość. Usłyszałam szczerą odpowiedź. Cóż się dziwisz? No tak jest. Ja bym też tak postąpiła. Jakbym miała przyjąć swojego, a cudzego przyjęłabym swojego. Matką Teresą z Kalkuty nie jestem. Inne takie różne perypetie, bo wiadomo, czego imigranci oczekują. Oni mają tam dostać 1200 czy 1300 złotych zasiłku. Chciałam wspomnieć, że rodzinie mojej dwuosobowej odmówiono jakiegoś tam zasiłku czy dotacji do mieszkania, ponieważ roczny dochód dla dwóch osób przekroczył 79 groszy. No i tu też się żaliłam moim dobrym koleżankom, kolegom. No jak tak może być? Przecież no to właśnie, niesprawiedliwie.
To są bardzo, bardzo dobre pytania, pani Doroto. Pewnie wiele jeszcze można by było innych przypadków tutaj pokazać, no, które burzą na pewno sprawiedliwość.
No jest, pani Dorota użyła takiego no, ważnego sformułowania pochodzącego od kardynała Stefana Wyszyńskiego, porządku miłości. Rzeczywiście ten porządek miłości no, w sposób naturalny, no, my mamy obowiązek troszczenia się o tych, którzy są członkami naszej rodziny. Jeżeli nasza rodzina no, ma jakieś egzystencjalne podstawy, no to możemy wtedy pomagać innym. No, nie możemy zniszczyć swojej rodziny, bo w ten sposób się nie pomoże nikomu. Więc myślę, że jest w tym mądrość, bardzo głęboka mądrość prymasa tysiąclecia, który o takim porządku miłości mówił. No i wchodzimy tutaj w bardzo, bardzo ważny ten moment, w jaki sposób zapewnić sprawiedliwy podział dóbr, bogactwa, które jako państwo, jako społeczeństwo posiadamy. No tu słyszeliśmy, że są w Polsce osoby, które czują się pokrzywdzone albo niesprawiedliwie potraktowane poprzez system. I wtedy no, te informacje, które docierają, że ktoś no, zupełnie niezasłużenie ma otrzymać jakąś pomoc, kiedy tutaj nie ma tej sprawiedliwości, no to jest w sposób naturalny wywołuje to takie reakcje, więc ja temu się nie dziwię. No jest tylko wielkie wołanie o to, żeby instytucje państwowe, które są odpowiedzialne za stworzenie takiego dobrego systemu dystrybucji dóbr, bogactwa, no żeby takie decyzje podejmować i takie struktury, takie procedury, które no będą się troszczyły o tych, którzy rzeczywiście takiej pomocy potrzebują. No jest to zadanie państwa. Oczywiście Kościół ma też swoje zadanie i też zawsze no, w Kościele osoby ubogie czy jakoś pokrzywdzone przez los zawsze były w sposób uprzywilejowany traktowane, ale i pozostaje to zawsze ostatecznie podstawowym zadaniem państwa, żeby taką sprawiedliwość zagwarantować.
Powinniśmy tu jeszcze raz odwołać się do tego, co mówił Klemens Aleksandryjski, że żeby pomagać, trzeba samemu też posiadać. I myślę, że to jest właśnie takie podejście osobiste, do indywidualne, do problemów, z którymi na co dzień się spotykamy. I niestety zgodnie z zasadą pomocniczości, dobra wspólnego i solidarności, którymi powinno państwo się kierować, nie otrzymujemy pomocy, na jaką byśmy liczyli. Rzeczywiście to, co ojciec powiedział, przykładów takich jak tutaj przedstawione przez panią Dorotę, my znamy bardzo dużo. Myślę, że jeden z programów poświęcimy też sprawiedliwości w wydaniu państwa. Może na pierwszym miejscu państwa sprawiedliwość, bo o samej sprawiedliwości już taki program mieliśmy tutaj, ale na pewno należałoby pokazać właśnie państwo jako wspólnotę, która potrafi zatroszczyć się o każdego znajdującego się w potrzebie. To jest pierwsze zadanie dla państwa. Po to płacimy podatki, żeby one do nas wracały w postaci konkretnej pomocy. Ale druga rzecz to jest właśnie sprawiedliwość. I tutaj no to myślę, że jest tylko efekt właściwych wyborów dokonywanych, bo państwo rządzi się takim prawem, jakie jest ustanowione. Mamy, ja już też nie jeden raz o tym mówiłem, mamy dobrą ustawę zasadniczą. Ona pomału się wyczerpuje w tym znaczeniu, że spełniła swoją rolę. Prawdopodobnie czeka nas zmiana konstytucji, bo w wielu punktach stała się nieaktualna. Właśnie poprzez takie przykłady, o jakich słyszymy z ust pani Doroty. I jeśli się tych takich przykładów namnaża, to znaczy, że ta ustawa zasadnicza nie działa. Bo ona powinna w taki sposób regulować prawo, żeby tym osobom była uczyniona sprawiedliwość według zapisu ustawy zasadniczej. Więc na pewno te wybory, których dokonujemy, one dają nam później prawo odwoływania się do tych ustaw, które są uchwalane i wprowadzane w życie przez rząd. Tej niesprawiedliwości się namnożyło. I myślę, że te wybory pokazały, że społeczeństwo chce naprawdę dobrej zmiany, o której słyszeliśmy. I mam nadzieję, że te postulaty ludzi, które do tej pory nie były wysłuchiwane. Władza była głucha na te właśnie takie głosy jak pani Doroty. Zaczną wpływać na tych, którzy będą rządzić i na tych, którzy będą prawa ustanawiać, a więc na nasz parlament, na Sejm i Senat, abyśmy mogli dostać skuteczne narzędzie, aby w takich sytuacjach reagować. Bo jeśli nie mamy tego narzędzia w postaci prawa sensownego, prawa sprawiedliwego, prawa, które odwołuje się do odpowiedzialności na wszystkich szczeblach, trudno nam reagować i w takiej sytuacji coś zmienić na własną rękę, bo no musielibyśmy naprawdę pominąć prawo i działać bezprawnie, a to się bardzo źle kończy zawsze.
Mamy kolejną osobę, bardzo proszę.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bo dzwoni Bogusław Wrocławskiego.
Tak, słuchamy pana.
No tak, przysłuchuję się tym audycjom państw na antenie Radia Maryja i telewizji trwam już od jakiegoś tak czasu, prawda, sporadycznie, co prawda. No ale tak z zainteresowaniem, no i w sumie mam taki dylemat, bo się non stop powtarza pewne schematy, czy na przykład porusza tematy ważne dla Polaków, no ale to się kończy głównie tylko na rozmowach. Ci, co oczywiście tam występują w tych programach, to mówią swoje, robią co innego. Wiele było takich osób, prawda, na antenie, nieraz tak zauważyłem, no i ci nasi rządzący, co rządzą, prawda, w cudzysłowie Polską, co innego mówią, co innego wykonują, prawda. No i a propos teraz tej nadziei, której nowej władzy, która, no nie wiem, jestem sceptyczny troszeczkę, podchodzę sceptycznie, że akurat ta władza nowa zmieni coś w życiu Polaków, jakoś będzie dzielić sprawiedliwie, prawda, to wspólne nasze dobro, jakim jest ten nasz wspólnie wypracowany majątek i tak dalej. No i także, no nie wiązałbym tutaj z tym faktem jakiejś tam nadziei, prawda. Tak mi się wydaje, że ta władza, zarówno jak ta poprzednia, raczej one są z dala, czy kierują się właściwie nie interesem Polaków, ale własnym wyłącznie, czy własnej mniejszości etnicznej, tak bym to ujął, po prostu interesem.
No i także... Dziękuję panie Bogusławie za ten telefon, tylko tak może apelowałbym, aby nie używać jakichś takich uogólnień, że nie wiem, wszyscy tutaj siedzący jedno mówią, drugie robią, bo na to trzeba mieć konkretne dowody i podstawy. Jeśli operujemy taką wiedzą, proszę wskazać i wówczas możemy o tym rozmawiać. Natomiast tak, to jest takie zwykłe jakiekolwiek, no nie wiem, pomówienie, czy jak, nie wiem, jakiego słowa jeszcze użyć, ale dla mnie to jest do końca niekulturalne, ale dziękuję panie Bogusławie za te uwagi.
No i jest to, ja rozumiem, tak wydaje mi się, że rozumiem intencje pana Bogusława. No ten program, który tutaj przeżywamy w tym momencie, to nie jest program, to jest bardziej, on ma charakter takiej edukacji, formacji intelektualnej. My rozmawiamy rzeczywiście na dość takim, no abstrakcyjnym językiem, czy teologicznym językiem, który wynika z katolickiej nauki społecznej. Oczywiście są w telewizji Trwam i w Radiu Maryja programy, które są bardzo praktyczne, które dotykają bardzo konkretnych problemów i są próby rozwiązania tych problemów też.
Programy interwencyjne.
Interwencyjne, to one mają, dlatego ja rozumiem, my rozumiemy ten nasz program tutaj jako swego rodzaju takie intelektualne przygotowanie nasze, bo czasami stawia się Kościołowi, czy ludziom Kościoła jakieś zarzuty takie, że my w tym społeczeństwie jakoś, no nie wiem, jesteśmy zacofani, żyjemy jakby, no nie wiem, nie chcę powtarzać tych zarzutów, a naszym zadaniem tutaj jest pokazanie, że to, co mówimy, to nie jest nasze osobiste jakby wymysł, tylko to jest katolicka nauka społeczna, która w ten sposób widzi człowieka i społeczeństwo, które budujemy. I my te argumenty, które tutaj próbujemy opisywać, pewne pojęcia, pewne rozróżnienia, no mam nadzieję, że one będą przydatne też dla słuchaczy. Dobra teoria jest czasami lepsza niż byle jaka praktyka, powiedziałbym. Ale mam całkowitą świadomość, że nasz program nie jest programem interwencyjnym i my tutaj nie wchodzimy na teren konkretnych opisywania jakichś tam problemów i prób rozwiązywania, tylko bardziej zależy nam na tym, żeby pokazać solidne podstawy katolickiej nauki społecznej, która pozwala nam znaleźć kryteria, jak budować dobre, wolne, demokratyczne społeczeństwo na wartościach chrześcijańskich.
Ja bym tutaj, ja rozumiem i bardzo dziękuję Panie Bogusławie za ten głos, bo on rzeczywiście wyraża, do jakiego stanu doprowadziliśmy nasze społeczeństwo, że zatraciliśmy nadzieję. Nadzieję na zmianę, nadzieję na odnowienie tego, co zostało nadwyrężone czy wręcz zniszczone. Ale ja bym się tu odwołał do Starego Testamentu, do księgi proroka Ageusza. On na samym początku tej księgi pyta, stawia taki problem. Czy jest to czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy dom Boży leży w gruzach? Teraz więc rozważcie, mówi Pan, jak wam się wiedzie. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go dosytości. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Okrywacie się, lecz nie ogrzewacie. Ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje odkładając do dziurawego mieszka. I stawia pytanie, dlaczego tak się dzieje? I odpowiada. Z powodu domu Bożego, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was troszczy się o swój własny dom. To jest cytat z księgi Ageusza. I teraz odnieśmy to do tego, co powiedział Pan Bogusław. My rzeczywiście czujemy ten niedosyt, że ciężka praca, o której mówił Zenon, pracujemy więcej, dłużej, coraz wydajniej niż w Europie, a widzimy, że często już wrzucamy do dziurawego mieszka, prawda? Ale ten symbol zrujnowanego domu Bożego to jest symbol tego, że odeszliśmy od kodeksu moralnego, że odeszliśmy od tych wartości, które stały się tanimi dla poprzedniego rządu, poprzedniej władzy. Oni po prostu nie patrzyli na naród, tylko na mniejszości. Nie patrzyli na społeczeństwo i na to, co społeczeństwo mówi, tylko na to, co mówią nieliczni, jako ci, którym należy pomóc, bo oni nie mają siły przebicia w społeczeństwie. Najpierw naród, najpierw dla rządzących powinno być dobro wspólne i tu dopiero na zasadzie pomocniczości można się zwracać do konkretnych ludzi. I też odpowiedź. Każdy z was troszczy się o własny dom. Więc troszczmy się, to prawda, ale też zacznijmy się troszczyć o wspólny dom. I tu bym zachęcał Pana Bogusława, żeby zobaczył, że ta troska o ten wspólny dom to jest chociażby ten telefon, który Pan wykonał. Bo ile my możemy teraz dobrych rzeczy powiedzieć, wywołał Pan naprawdę dużo takich pozytywnych reakcji. Przynajmniej u mnie widzę u Zenona, więc i może u wielu słuchaczy i telewidzów.
No, takie telefony, wiadomo, no i no, ta troska o nasz dom, to jest ważne, ale ważna jest edukacja, o której księża tutaj wspominają.
Ten, akurat ten program, tak w naszym zamyśle i zgodnie z tutaj z ojcami redaktorami, on ma temu służyć. No, chcielibyśmy w jakiś sposób przybliżać słuchaczom takie solidne podstawy tego, co jak Kościół widzi społeczeństwo. Jeszcze raz, to jest nauka, która obowiązuje w każdym społeczeństwie na świecie. Czy to będzie Afryka, czy Ameryka Południowa, czy Indie. Zasady życia społecznego, takie wypracowane przez 2000-letnią tradycję, one się sprawdzały. One są już, mają swoją wartość. Były też empirycznie już testowane i to, co tutaj czynimy, no jest taką próbą, żeby zachęcić też do lektury, do własnego studiowania, żeby umieć argumentować. W życiu społecznym potrzebujemy argumentów, potrzebujemy czasami spierać się, ale do tego potrzebna jest wiedza.
Kończy nam się część pierwsza naszych rozmów na temat bogactwa w Kościele i w demokracji, ale też już zapraszamy w tym momencie na drugą część o 21.30 w Radiu Maryja. Tymczasem, bo będą następne kwestie poruszane oczywiście tego bogactwa, także już Państwa zapraszamy. Naprawdę ciekawy temat się szykuje i dalsze wgłębienie się w ten temat. Dziękuję bardzo księdzu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Janowi Przybyłowskiemu.
Dziękuję bardzo. Ja bym tylko na sam koniec naprawdę podsumowując jeszcze raz przywołał, bo być może niektórzy nas już nie będą słuchać, a chcielibyśmy tę myśl rozwinąć, przytoczyć jeszcze raz słowa świętego Bazylego. Bogactwo jest jak woda, która tryska ze studni coraz czystsza, jeśli się ją czerpie. Natomiast gnije, gdy studnia jest nieużywana. I zachęcam naszych telewidzów i słuchaczy do tego, żeby czerpać, bo wtedy będzie więcej tego, co oczekujemy.
I dziękuję księdzu doktorowi Zenonowi Hanasowi Palotynowi również za uczestnictwo w tym programie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.